Kapłan też człowiek z pasją. Zaprasza ksiądz Tomasz Jakubowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Was, drodzy radiosłuchacze. No i rozpoczynamy naszą trzecią już z cyklu audycję Kapłan też człowiek z pasją. Drodzy Państwo, na króciutko tylko przypomnę, że ta audycja też przede wszystkim pokazuje nam drogę kapłańską różnych kapłanów, funkcje, zadania, ale też historie związane z powołaniem, ale oczywiście wiemy, jak każdy człowiek, czy to młody, czy starszy, czy już doświadczony życiem, każdy z nas powinien przynajmniej mieć jakąś pasję, jakieś zajęcie, jakąś rzecz, co daje mu tak naprawdę wielką radość w życiu i pomaga też w pewnym sensie spełnianiu się swojego też życiowego powołania. Więc no, te ostatnie audycje, te dwie, też mogliśmy się przekonać, że jeden z braci podzielił się z Państwem pasją związaną z cierpieniem, z taką służbą w hospicjum, w szpitalu. Drugi kapłan no troszkę inną pasję miał, bo związano z motorami, a dokładnie żużlem. Dzisiaj bardzo serdecznie pragnę powitać pośród nas księdza doktora Waldemara Graczyka. Bardzo serdecznie witam księdza Waldemara. Księże Waldku, też bym chciał, aby ksiądz z naszymi drogimi radiosłuchaczami podzielił się swoim życiem, doświadczeniem, w pewnym sensie też historią swojego życia związaną z kapłaństwem. Dlatego ośmielę się skierować do księdza pierwsze też pytanie związane właśnie z historią życia. W jaki sposób ksiądz odkrywał to szczególne powołanie zmierzające, jak wiemy, do kapłaństwa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina, ksiądz Waldemar Graczyk. Piękna audycja, księże Tomaszu, może na początku tak powiem. Audycja, która dotyka, myślę, głębi serca każdego księdza, każdego kapłana, również mojego. Pozwala, można powiedzieć, wrócić niejako do początków. A dobrze wiemy, że do początków należy wracać, żeby odnajdywać swoje ideały, a żeby zobaczyć, co właśnie pociągnęło mnie ku Chrystusowi, ku Jego kapłaństwu. I te pytania z pewnością każdy ksiądz powinien sobie stawiać. Kiedy wszystko się zaczęło? Jak to się odbywało? Jak się dokonywało to rozpoznanie tego głosu pójdź za mną. I myślę, że tylu ilu jest kapłanów na świecie, tyle też jest historii powołania. I pewnie każda historia jest inna, jest można powiedzieć oryginalna, jest historią pełną przede wszystkim miłości, miłości Pana Boga. Bo nie możemy zapomnieć, że kapłan to przede wszystkim jest świadek miłości tej największej, tej, która oddała życie na krzyżu. Jak to się dokonywało w moim życiu? Myślę, że taki czas, kiedy powoli zaczynałem rozpoznawać, że Pan Jezus woła mnie po imieniu, to czas liceum. Czas, kiedy oczywiście podejmuje się już pewne życiowe decyzje, które wpływają potem na całe życie. Czas, kiedy człowiek decyduje, kim chce być, gdzie chciałby pracować, czym się zająć. I oczywiście takie pytania towarzyszyły również mi w tym czasie, kiedy miałem 16, 17, 18 lat. I wtedy zauważyłem, że jest we mnie jedno wielkie pragnienie. Pragnienie bycia dobrym człowiekiem. Myślę, że jakoś to pragnienie zaszczepili we mnie rodzice. Zawsze mówili właśnie, żeby być dobrym człowiekiem, żeby starać się dobrze przejść przez życie. Jak mówią dzieje apostolskie, Pan Jezus przeszedł przez ziemię dobrze czyniąc. I myślę, że gdzieś u początków powołania jest właśnie to pragnienie, żeby być dobrym. Żeby być dobrym człowiekiem, dobrze przeżyć swoje życie. Oczywiście tu od razu trzeba zaznaczyć, że można być dobrym człowiekiem również w innym powołaniu. Oczywiście to nie wiąże się tylko z kapłaństwem, to jest oczywiście jasne. Ale dlaczego właśnie akurat w tym kierunku? Kiedy rozpoznałem to pragnienie bycia dobrym człowiekiem, zacząłem też patrzeć na ludzi, jak oni przeżywają swoje życie, swoje różne zawody, powołania. I oczywiście trafiłem też na wielu kapłanów. I myślę, że przede wszystkim świadectwo ich życia, życia pełnego poświęcenia dla drugiego człowieka, najpierw oczywiście dla Pana Boga, dla Kościoła, dla całej wspólnoty Kościoła, później również dla poszczególnych osób, sprawiło, że zauważyłem, że to są dobrzy ludzie po prostu. Że można być księdzem, a więc można być również dobrym człowiekiem. I myślę, że właśnie postawa innych kapłanów mnie też do tego pociągnęła. Że to jest taki gwarant tego, że mogę być dobrym człowiekiem, że no nie stracę, można powiedzieć, swojego życia. Albo gdzieś w jakiś sposób nie utracę tych wartości, którymi chcę żyć. Że właśnie to, co dzieje się, można powiedzieć, poprzez sakrament święceń, sprawia, że mam tę zdolność, można powiedzieć, mam tę siłę, tą łaskę Bożą, która sprawia, że mogę stawać się coraz lepszym i rzeczywiście mogę być dobrym człowiekiem. Także myślę, że źródłem tego powołania było właśnie to pragnienie i rozpoznanie, że na tej drodze mogę być dobrym człowiekiem. Później stopniowo, myślę, to powołanie, to pragnienie bycia dobrym człowiekiem oczyszczało się też w pewien sposób, że zauważyłem, że nie chodzi tylko o mnie, że tu chodzi o coś więcej, tu chodzi o zbawienie również innych ludzi. Że kapłan jest odpowiedzialny za innych ludzi, za ich zbawienie, za ich relacje z Bogiem, a więc jest to wielka odpowiedzialność. I to powoli się oczyszczało, ale to pragnienie służenia właśnie w kapłaństwie pozostawało. Oczywiście trzeba było przezwyciężyć też różnego rodzaju, można powiedzieć, przeciwności. To wszystko, co sprawiało, że niejako od tych myśli uciekałem, czy może próbowałem je zagłuszyć. Ale to pragnienie, żeby służyć drugiemu, w Kościele pozostało. Ale to też to pragnienie łączyło się z takim stopniowym nawracaniem się, bo też muszę szczerze powiedzieć, jakoś oczywiście byłem wychowany w rodzinie katolickiej, chrześcijańskiej, ale myślę, że nie byłem jakąś osobą szczególnie taką, tak powiedzmy w cudzysłowie, super wierzącą. Gdzieś tam i opuszczałem te msze święte i czasami się nie szło do spowiedzi, bo się nie chciało. Różnie ta relacja z Panem Bogiem wyglądała. Ale kiedy właśnie zauważyłem to pragnienie bycia dobrym człowiekiem, to zauważyłem, że no bez Pana Boga to nie da rady być dobrym człowiekiem, że to jest niemożliwe, że to Bóg daje łaskę bycia dobrym. I wtedy, myślę, rozpoczęła się taka, takie można powiedzieć, pierwsze nawrócenie, taka droga nawrócenia się rozpoczęła. Odkrywania miłości Pana Boga, Jego miłosierdzia, tego, że jestem kochany takim, jakim jestem, również z moimi słabościami, a jednocześnie z takim pragnieniem, żeby z nimi walczyć. I że to wszystko jest możliwe dzięki Panu Bogu, dzięki Bożemu miłosierdziu. Pamiętam, że natrafiłem wtedy też na taką książkę o Bożym miłosierdziu, ojca Witko, Tajemnica Bożego Miłosierdzia. I ta książka też niejako otworzyła, myślę, i moje oczy, moje serce, mój umysł na tę tajemnicę Bożego Miłosierdzia. To Boże Miłosierdzie, można powiedzieć, nieustannie mnie gdzieś tam prześladowało. Nawet już później, można powiedzieć, po otrzymaniu sakramentu święceń, no pierwszą parafią, do której poszedłem, była parafia pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Kaliszu. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego diecezjalne. I to też poczytuję sobie jako wielką łaskę, że właśnie ta pierwsza parafia, ta pierwsza wspólnota, gdzie miałem stawać się dobrym człowiekiem, dobrym kapłanem, to była właśnie wspólnota pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia. I za to Panu Bogu dziękuję, za to Go uwielbiam, że tam właśnie mnie posłał, bo nadal mogłem dalej odkrywać Jego miłość. Także myślę, że źródłem właśnie to pragnienie bycia dobrym, nawracanie się, odkrycie tej tajemnicy Bożego Miłosierdzia, też własnej słabości. I to wszystko, można powiedzieć, pociągnęło mnie do tego, żeby podjąć tę ostateczną decyzję o wstąpieniu do Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu. To wszystko dokonało się w roku 2003, po egzaminie maturalnym. Udałem się do seminarium, tam złożyłem potrzebne dokumenty. Od września 2003 roku zostałem alumnem naszego kaliskiego seminarium.
Piękny początek, piękne źródło też odkrywania swojego życiowego powołania. A gdybyś mógł jeszcze zaznaczyć, jak wspominasz te czasy seminaryjne, bo zanim, jak już wspomniałeś, rozpocząłeś tą placówkę pierwszą, to mówimy pierwsza miłość, bo gdzieś tam do końca i bardzo często wracamy myślą czy pamięcią do swojej pierwszej parafii, którą było Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Kaliszu. Ale zanim to nastąpiło, no to wiadomo, no trzeba było pokonywać i z radością, czasem gdzieś jakieś małe trudności się pojawiały przez 6 lat studiów w Wyższym Seminarium Duchownym. Ja bym właśnie, jak już wspomniałem, mógł się podzielić też, jak wspominasz te czasy seminaryjne z twojego punktu.
czas seminarium to, myślę, był przede wszystkim czas takiej wewnętrznej walki, wzrastania, ale też czas wielkiej radości. Można powiedzieć, tak jak w życiu. Jest ten czas, kiedy, można powiedzieć, radujemy się, czas radości, ale też przychodzi przez czas strapienia, czas trudu. I myślę, że seminarium było utkane właśnie z takich momentów. Z jednej strony była to pewna radość odkrywania cały czas Pana Boga, Jego tajemnicy, odkrywania też drugiego człowieka, oczywiście wśród braci na kursie, czy też kolegując się, przyjaźniąc się z innymi alumnami z innych roczników. A z drugiej strony też taki czas pewnego strapienia, właśnie odkrywania, czy to jest na pewno ta droga, czy nie wybrałem źle. Z drugiej strony czas oczywiście formacji tej duchowej, intelektualnej, także ludzkiej, bo wszystkie te wymiary są, myślę, ważne w formacji seminaryjnej. Także był to piękny czas. To na pewno mogę to tak stuprocentowo powiedzieć, że był to dobry, piękny czas. Czas, który na pewno wiele pozostawił, można powiedzieć, położył taki fundament pod przyszłe życie kapłańskie. Można powiedzieć, ta formacja nie kończy się wraz z seminarium. Ona dalej trwa, nawet po święceniach. To jest ta formacja permanentna. Natomiast seminarium daje taki fundament. Jest takim, można powiedzieć, źródłem, z którego następnie możemy czerpać. Oczywiście życie potem wiele rzeczy też weryfikuje, ale jednak to seminarium jest pewnym fundamentem. Do niego w jakiś sposób się myślami, czy też na modlitwie gdzieś wraca, po to, żeby właśnie zacząć znów od nowa, żeby wrócić też do początków, bo z jednej strony są te początki powołania każdego z nas i myślę takim czasem w seminarium też w jakiś sposób, można powiedzieć, zaczynamy coś nowego. To jest jakby ten kolejny etap wzrastania. Także ten czas wspominam jako czas dobry. Czas też odkrywania tego, że Pan Bóg działa zarówno w swoich sakramentach, przede wszystkim w Eucharystii, w sakramencie pokuty i pojednania. Działa przez drugiego człowieka, przez ludzi, do których nas posyła i przez ludzi posłanych do nas, na przykład przez formatorów seminarium, na przykład przez ojców duchownych, prefektów, rektora seminarium. Czas, kiedy też jakoś się odkrywa tą Bożą opatrzność, to, że Pan Bóg nieustannie jest obecny w tych mniejszych, większych wydarzeniach naszego życia. Szczególnie też miło wspominam swoją posługę ceremoniarza seminaryjnego. Najpierw zostałem młodszym kaplicznikiem, starszym kaplicznikiem. Zajmowałem się kaplicą i dla mnie to była, można powiedzieć, no, zupełna nowość, ponieważ ja nie byłem ministrantem nigdy, więc ten świat liturgicznych znaków był dla mnie pewną sferą niedostępną, ale myślę, że mogę tutaj zdradzić, że obecny tu ksiądz redaktor, ksiądz Tomasz, niejako wprowadzał mnie w arkana tej służby, ponieważ pochodzimy z jednej parafii, z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Ostrowie Wielkopolskim. I wtedy, kiedy rozpoczął się ten czas mojego przybliżania się do Pana Boga i odkrywania powołania, to kiedy, można powiedzieć, zostałem takim półlektorem w parafii, to ksiądz Tomasz mnie wielu rzeczy nauczył. Także dał mi taki solidny fundament, który mogłem później właśnie w seminarium rozwijać. Także bardzo miło wspominam ten czas, ponieważ był to taki piękny czas odkrywania, jak Pan Bóg właśnie przychodzi pod postacią liturgicznych znaków, a przede wszystkim właśnie staje się obecny w tajemnicy Eucharystii.
Panie Jezu Chryste, Boże Święty, chodzę do kościoła, nie mam jeszcze renty ani emerytury, mówią kościół dla starych. Jestem tym, który zawsze na relaksie, bo dużo na kolanach. Wierzę w Boga, mam jednego Pana. To Jezus Chrystus, prawdziwy Król. Zwyciężył grzecha, szatan ma ból. Jest gór, być wierzącym to żadna wiocha. Bóg jest, działa i na maksa kocha. Więc trzymaj nocha, bo to Pan nieba i całej ziemi światu potrzeba. Wiary i nadziei, co krzywe drętwę można zmienić, bo on jest i działa. Tak więc wszyscy razem zróbcie hałas dla jednego Pana. Ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus. Jezus, Jezus. Ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus. Nie słyszą w niebie i słyszą wszystko. Ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus. Jezus, Jezus.
Następnie posługa ceremoniarza, która wymagała wielkiego skupienia, odpowiedzialności za innych, za liturgię, współpracy z wieloma ludźmi. To mi bardzo wiele dało i zauważyłem, że też dawało taką wielką radość tego, że mogę starać się o to, żeby msza święta czy też inne liturgie były pięknie przeżyte przez innych ludzi, żeby w ten sposób mogli przybliżać się do Pana Boga. Następnie czas diakonatu, również bardzo mile wspominam. byłem diakonem u świętego Józefa w sanktuarium świętego Józefa Kaliskiego. Czas oczywiście pewnego zderzenia się z rzeczywistością już parafialną, też na przykład na katechezie w szkole. Czas, kiedy można powiedzieć, zobaczyło, czym jest parafia tak naprawdę od tej drugiej strony, ale właśnie piękny czas wzrastania pod czujnym okiem świętego Józefa. Można powiedzieć, pod jego płaszczem. Ten płaszcz świętego Józefa uwidaczniał się też w osobie księdza prałata Jacka Ploty, który mi wiele wtedy pomógł, którego bardzo cenię i miło wspominam z tego czasu, tych 9 miesięcy. To był właśnie taki czas, no właśnie, 9 miesięcy rodzenia się do kapłaństwa i bardzo miło wspominam, że tym, można powiedzieć, piastunem tych ostatnich miesięcy przed przyjęciem święceń był właśnie święty Józef. Za to Panu Bogu dziękuję, że zaszczepił właśnie taką też miłość do osoby świętego Józefa. To jest rzeczywiście wielki patron, który wielokrotnie mi pomagał, pomagał ludziom, za których się modliłem i myślę, że nadal tak jest i nadal tak będzie. Tym bardziej teraz, kiedy przeżywamy ten nadzwyczajny rok świętego Józefa, to kolejna okazja do tego, żeby odkrywać tę niezwykłą postać. Także to był też piękny czas, czas przygotowania do święceń prezbiteratu u świętego Józefa wraz oczywiście z braćmi kursowymi i następnie oczywiście ten moment święceń 28 maja 2009 roku, kiedy myślę, tak mogę powiedzieć, od Pana Jezusa usłyszałem, że jestem Jego, że należy do Niego, że On nigdy ze mnie nie zrezygnuje, zawsze będzie przy mnie, zawsze będzie mnie prowadził i nigdy mnie nie opuści i będzie ze mną w tym wszystkim, co robię jako kapłan, jako człowiek i to On będzie sprawiał, że rzeczywiście będę mógł się stawać tym dobrym człowiekiem, jakim pragnę być.
Jak też nasza audycja nosi nazwę Kapłan, też człowiek z pasją, pozwolę sobie również skierować do Ciebie to pytanie, czy oprócz wszystkich obowiązków kapłańskich, realizacji po dzień dzisiejszy swojego powołania, które przed laty wybrałeś, odkryłeś, czy posiadasz pasję? Jeśli tak, to też bym chciał, byś podzielił się właśnie, w jaki sposób tą pasję realizujesz i co ona Ci też w życiu kapłańskim daje.
Myślę, że mógłbym wyróżnić takie 3 pasje w swoim życiu. Myślę, że mogę powiedzieć o 3. Ksiądz Tomasz kiwa głową, że tak, więc myślę, że taką pierwszą pasją w pewien sposób chyba dla każdego kapłana jest, myślę, drugi człowiek, że też tak jak Pan Jezus jest posłany był posłany i jest wciąż posyłany do ludzi, Pan Jezus posyła kapłanów do ludzi przecież, no w jakiś sposób. Oczywiście kapłan najpierw karmi się tą miłością Chrystusa, najpierw ma Jemu towarzyszyć przede wszystkim na modlitwie, w swoich wyborach, ale następnie jest posłany zaraz do ludzi, więc myślę, że taką pasją dla mnie jest drugi człowiek, odkrywanie drugiego człowieka. To szczególnie jakoś zrozumiałem, będąc na studiach specjalistycznych w Rzymie. Przez 5 lat ostatnich, od roku 2012, czyli po 3 latach bycia wikariuszem parafialnym, jeszcze ksiądz biskup Stanisław Napierała skierował mnie na studia do Rzymu, na Akademię Alfonsjana. Tam przez 5 lat studiowałem teologię moralną. Jakoś Bogu dzięki udało się zakończyć te studia doktoratem. I to był czas, kiedy właśnie zauważyłem, jak bardzo kapłan też potrzebuje ludzi. Tak naprawdę czas studiów to czas przede wszystkim takiego wytężonego wysiłku naukowego, kiedy gdzieś człowiek bardziej się skupia, wiadomo, na egzaminach, na wykładach, następnie na pisaniu pracy licencjackiej, doktoranckiej i tak dalej. To sprawia, że gdzieś tam te, można powiedzieć, obowiązki parafialne schodzą troszkę na drugi plan. Oczywiście starałem się zawsze utrzymywać te kontakty, czy to w Polsce, czy we Włoszech, z duszpasterstwem, ale jednak było nie to samo, kiedy byłem na przykład wikariuszem. I wtedy zrozumiałem, jak bardzo rzeczywiście ksiądz potrzebuje drugiej osoby. W takim dobrym znaczeniu oczywiście. Takim można powiedzieć, jak bardzo też ksiądz potrzebuje przyjaciół. Dobrych ludzi, którzy też w jakiś sposób są mu dani i zadani jednocześnie, jakby powiedział święty Jan Paweł II. Każdy człowiek jest nam dany, ale równocześnie zadany. I to mi otworzyło oczy, że właśnie tą pasją też kapłańską jest drugi człowiek, spotkanie z nimi, odkrywanie też tej głębi drugiego człowieka. Że w tym drugim człowieku Pan Bóg też do mnie przychodzi. W osobie tego ubogiego, w osobie przyjaciela, w osobie kogoś, kto może daleko jest od Boga, w osobie tego, kto potrzebuje mojej kapłańskiej posługi, na przykład poprzez spowiedź czy udzielanie innych sakramentów. Tą pasją jest człowiek, spotkania z ludźmi, spotkania z przyjaciółmi, z tymi, którzy są ważni, oczywiście też z najbliższymi, z rodzicami, z rodziną. Myślę, że bez tego w jakiś sposób człowiek jest niekompletny. No, Księga Rodzaju mówi dosyć jasno, nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. I myślę, że również w życiu kapłańskim też tak jest. Święty Jan Paweł II powiedział, że kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni byli samotni. Myślę, że coś w tym jest rzeczywiście, że żyjemy w jakiś sposób samotnie, ale nie jesteśmy samotni do końca. bo właśnie jesteśmy posłani do ludzi. Także na pewno ludzie, ten drugi człowiek, który jest mi dany od Boga, jest taką pasją. Druga pasja to już może bardziej taka moja, to historia. Zawsze interesowałem się historią. Kiedyś chciałem być nauczycielem historii. To mnie zawsze jakoś interesowało, zawsze mnie pochłaniało, uwielbiałem wczytywać się w książki historyczne, zwłaszcza z dziejów starożytnego Rzymu. To mnie zawsze pasjonowało. I można powiedzieć, do dzisiaj też tak jest. Lubię czytać książki. Właśnie jakieś powieści historyczne, może już nie takie naukowe pozycje, tego już się dużo naczytałem, więc wystarczy, ale zawsze jakoś do tej historii mnie ciągnie i myślę, to jest taka też czasami dobra odskocznia od tych różnych obowiązków, też stresu, nie, przecież też to normalne, że również ksiądz przeżywa pewien stres związany ze swoją pracą. To jest taka dobra forma, myślę, pewnego takiego, można powiedzieć, odstresowania się. Na pewno książki historyczne szczególnie. I trzecią pasją, bardziej związana z takim, no, może aspektem fizycznym, to piłka nożna. Też się interesowałem piłką nożną, grałem nawet jeden sezon w takim klubie Kuks Zębców, który stworzył świętej pamięci ksiądz Roman Sroczyński. Tam jeden sezon grałem na bramce. To był też bardzo, bardzo miły czas i ta pasja gdzieś do piłki nożnej została. Kiedy mogę, może nie ma tego czasu aż tak dużo, ale kiedy mogę, to gram nadal na bramce, tak jak zawsze. I to jakoś też mi towarzyszy i daje też, widzę, dużo, dużo radości. Także takie trzy pasje właśnie mógłbym w swoim życiu wyodrębnić.
Już w przyszłym roku, w czerwcu, kolejne mistrzostwa, więc na pewno będziesz mógł sobie przypomnieć zasady i na pewno to wszystko, co dzieje się na boisku. Księże Waldku, no bardzo Ci dziękuję. Wiele jeszcze miałem przygotowanych pytań, ale myślę, że to, co tutaj już padło, te słowa ze swojej strony są bardzo też mocne, potrzebne i dla młodego człowieka, który gdzieś w jakiś sposób czasem boi się mówić o swoich zainteresowaniach, o swojej pasji, o swoich marzeniach, a myślę, że to jest bardzo, jak zaznaczyłem wcześniej, każdemu, w szczególności młodemu człowiekowi w życiu potrzebne, ale też kapłanowi, który, jak zaznaczyłem, no, pomaga też pokonywać zainteresowania, pasja, pomaga pokonywać wszelkie trudności, które gdzieś tam czasem w życie kapłańskie, jak w życie każdego człowieka, może się wkraść. Tak jak zaznaczyłeś, pochodzimy też z tej samej parafii, z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Ostrowie Wielkopolskim, więc też może i łatwiej nam to udało się tutaj dla Państwa zrelacjonować historię powołania, doświadczenie kapłańskie i to, co po dzień dzisiejszy realizujesz dla dobra Kościoła. Bardzo Ci serdecznie dziękuję i może na zakończenie jeszcze byś kilku słowach, bo za 3 dni zasiądziemy do stołu wigilijnego. Myślę, że to jest taki przepiękny czas świąt Bożego Narodzenia, tego oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, chwale. Może byś właśnie w kilku słowach skierował do naszej radiosłuchaczy życzenia i to świąteczne takie pozdrowienie.
Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie księdzu Tomaszowi, księdzu redaktorowi naszego radia. Dziękuję wszystkim radiosłuchaczom też za wysłuchanie tej audycji, tych moich słów. I pragnę Wam, moi drodzy, przede wszystkim życzyć takiego Bożego pokoju w sercu. Bo jak człowiek ma taki Boży pokój w sercu, to niestraszne mu jest, można powiedzieć, nic. Niestraszne mu życiowe burze, zawirowania, to wszystko, co trudne, te wszystkie ciężary, krzyże, które nosimy. Także przede wszystkim niech nowonarodzony Jezus Chrystus napełni was swoim pokojem, abyście ten pokój dalej przekazywali wszystkim, których napotkacie, bo myślę, że chrześcijanin to właśnie ten, który niesie innym pokój, niesie dobrą nowinę o tym, że Bóg jest między nami, że zamieszkał z nami, że nie zawstydził się, nie wstydzi się nas, nie wstydzi się tego czasami, jacy jesteśmy, i kocha nas często pomimo tego, jacy jesteśmy i co robimy w życiu. Także przede wszystkim tego Bożego pokoju. W konsekwencji ten Boży pokój daje radość. To jest, myślę, taki drugi dar, z którym przychodzi nowonarodzony Jezus w Betlejem. Dar radości. Niech ta radość zagości w waszych domach, w waszych sercach i tę radość dalej też przekazujcie. Niech ta radość rzeczywiście wypełni nasz świat, nasze parafie, nasze domy, nasze rodziny. Wszędzie tam, gdzie przeżywamy, niech będzie to rzeczywiście prawdziwa radość chrześcijańska. Radość, która wynika z faktu, że nie jesteśmy sami, że Bóg jest z nami i między nami.
Ja do tych słów, do tych życzeń również się dołączę i Was, drodzy Państwo, zapraszam na kolejne nasze spotkanie już w styczniu, 18 stycznia 2018 roku. Pamiętajcie, w każdy trzeci czwartek miesiąca ta audycja Kapłan też człowiek z pasją. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Nigdy nie zapominaj, błogosław duszą Boga Pana. Wszystko co we mnie, Jego najświętsze imię. Błogosław duszą Boga Pana, Jego dobroci. Nigdy nie
Proch.